I łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest pani Irena Lasota. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Czy informacja o tym, że minister Krzysztof Szczerski dotarł do Białego Domu, dotarła do pani redaktor?
Dotarła, ale za pośrednictwem polskich źródeł informacyjnych. Znaczy, sprawdzałam różne informacje, natomiast po angielsku nie znalazłam na ten temat informacji, ale jak zawsze powtarzam, to o niczym nie znaczy. W samym ONZ-cie jest 194 państw, tyle jest ambasad w Waszyngtonie, nie jest troszkę mniej, trzeba powiedzieć, ale tylu jest prezydentów, premierów i 10 razy więcej ministrów odpowiedzialnych za różne wizyty. Więc to, że New York Times czy Washington Post nie zamieściły informacji, że przybył minister Szczerski, o niczym nie świadczy, jeśli chodzi o wizytę prezydenta Dudy, która jest zapowiadana na 12 czerwca, czyli za 2 tygodnie mniej więcej.
Przełom ma dotyczyć oczywiście obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Będziemy obserwować wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i zobaczymy, czy padnie jakaś ważna deklaracja z ust prezydenta Trumpa.
Proszę.
Spodziewa się pani takiej deklaracji?
Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, dużo bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek w przeszłości. Są różne inicjatywy w Izbie Reprezentantów, w Senacie, żeby poprzeć inicjatywę. No tutaj oczywiście prezydent Trump będzie decydował, że tak powiem, o ogólnych zarysach, czy będzie, czy nie będzie, czy będzie dużo wojsk. Natomiast inna sprawa jest, czy to będzie stała baza, czy to będą bardziej, jak się mówi, te lotne brygady, ale to nie ma w jakimś sensie w dzisiejszej wojskowości, to nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby Polska stała się, i tak już jest w dużej mierze, ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, żeby była dostateczna ilość wojsk, ale znowu dostateczna ilość wojsk jest bardzo trudna do sformułowania. Kiedyś mówiłam, chyba właśnie rozmawiałam z panem redaktorem, że przez cały okres zimnej wojny na granicy turecko-sowieckiej nie było nigdy więcej niż 3000 żołnierzy amerykańskich, ale wystarczyło, to jest to strasznie długa granica, wystarczyło to, żeby Rosjanie wiedzieli, że nie mogą zabić nawet jednego Amerykanina. Więc w przypadku Polski, jeżeli będą, i tak już są, ale będzie więcej wojsk amerykańskich, to będzie też gest mówiący Rosji, że Polska jest pod parasolem, jeszcze bardziej niż jest teraz, pod parasolem ochronnym. I jest to też ważne w przypadku, kiedy będą zachodziły jakieś problemy, konflikty, napięcia w samym NATO, że Polska będzie tutaj jednak, no mam nadzieję też, że kraje bałtyckie, pod parasolem wszystkich państw, nawet jeżeli się nie zgadzają w jakichś innych sprawach. Więc jeżeli dojdzie do tego spotkania, mówię to jeśli dojdzie, dlatego że tutaj się dzieją zwykle, znaczy mogą się zdarzyć dziwne rzeczy i prezydent Trump musi gdzieś może polecieć, nie wiem, spotkać się z przywódcami Korei Północnej czy Południowej, czy z kimś, ale na razie to jest w kalendarzu i jest też dosyć istotne i nad tym pracowali dyplomaci polscy, dyplomacja polska, żeby to była wizyta na wyższym poziomie niż takie normalne przyjmowanie premiera czy prezydenta i już wiadomo, że będą tam różne rozmowy, ale też, że wieczorem prezydent Trump będzie wydawał 12 czerwca przyjęcie dla Andrzeja Dudy. I znowu, to nie jest, nie każdy prezydent, nie każdy premier ma takie przyjęcia. Czasami za czasów, nie wiem, czy Kennedy'ego, czy Reagana, bardzo często były kolacje bardzo formalne, ale chyba odkąd Trump został prezydentem, chyba była tylko jedna albo dwie takie kolacje. Jedna była dla prezydenta Macrona, a druga, jeśli się nie mylę, mogła być dla, nie, nawet nie, chciałam powiedzieć, dla cesarza Japonii, ale to jest niemożliwe. Więc Trump podobno nie lubi tych dużych przyjęć i to, że wydaje w ogóle przyjęcie dla prezydenta Dudy jest bardzo, no już samo w sobie jest bardzo ładnym gestem.
Jak będzie wyglądała wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie? O tym będziemy opowiadać, o tym będziemy informować. A jakie są komentarze amerykańskich mediów dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego?
No, można sobie wyobrazić. No, główna prasa amerykańska, jak mówimy, nie bardzo się orientuje w szczegółach czy w delikatnościach tego, co się dzieje w Europie. No i pojawiły się te typowe takie jakieś mapki, tu jest niebieskie, tu jest zielone, tu jest jakieś tam, że prawica wygrywa, że Marine Le Pen, Orban. Polska jakoś jest nie do końca zaznaczona jako kraj, który przesuwa się w złym kierunku, ale to też dlatego, że większą uwagę zwróciły Węgry przede wszystkim, gdzie można krytykować Orbana, można być złego zdania o tym, co on robi, ale wybory były jednak uczciwe. Nikt nie kwestionuje tego w każdym razie. I to, że po prostu tam opozycja zniknęła już kilka lat temu, no to nie jest koniecznie wina Orbana, bo jednak mimo wszystko tego, co się pisze, ja mówię, można krytykować Orbana, ale on ani nie wsadził nikogo do więzienia, a sprawy wolności prasy w czasach internetu nie są tak ważne, że trzeba koniecznie mieć swoją gazetę, prawda? Tam po prostu opozycja nie ma pomysłu. Teraz to już ja komentuję, nieco prasa amerykańska komentuje i tu, w tym na pewno przypomina opozycję, która się związała w koalicję w Polsce, że koalicja na Węgrzech twierdzi, że po prostu Orban jest zły i należy go zmieść, ale nie bardzo wiadomo, co dalej.
A jak pani przyjęła informację, że Włodzimierz Cimoszewicz dostał najwięcej głosów w Warszawie?
No, bardzo mi było przykro. To znaczy, wie pan, już przeszliśmy przez te miliony dyskusji od 30 lat na temat komunistów, ale tutaj my nie mówimy o członku PZPR-u, mówimy i Cimoszewicz, i Miller, i Czarzasty, to są działacze tej partii. To nie jest po prostu jakiś tam urzędnik gminny, który się zapisał do PZPR-u, bo chciał dostać jakąś podwyżkę. Nie, to są ludzie, którzy tworzyli, kreowali, podtrzymywali komunizm i to w ogóle nie odciska się ich na... Znaczy 200 tysięcy ludzi w Warszawie głosuje na Cimoszewicza, nie zwracając uwagi. Już nie mówię o tym, że tam jechał samochodem bez czego, bez rejestracji czy bez inspekcji przyjechał kobieta, ale nawet dzisiaj się pojawiła jakaś informacja, że w szpitalu na Wołoski wyrzucano jakiegoś pacjenta z sali, kiedy się tam Cimoszewicz pojawił. To wszystko w ogóle nie bardzo rozumiem, jak można nawet z niechęci do innej partii głosować właśnie na niego, podczas kiedy tam były jakieś nazwiska, które były mniej bolesne, że tak powiem, dla polskiej historii niż Cimoszewicz. Natomiast muszę powiedzieć coś, co nie wiem, czy ktoś już powiedział w Radiu Wnet. Ja się bardzo cieszę, że do Parlamentu Europejskiego weszła partia Biedronia. A mogę powiedzieć dlaczego, tak? Jeżeli mam minutę.
Tak.
Tak, mianowicie uważam, że on nie jest poważnym politykiem i zaszkodzić nie może, natomiast ja już jestem zmęczona, żeby w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie bez przerwy tłumaczyć, że Polska jednak jest krajem tolerancyjnym i nie jest krajem homofobicznym, więc mając Biedronia, to jest wspaniały argument, bo na pewno głosowało na niego, nie wiem, ponad 500 000 ludzi, więc to odrzuca ten argument, że w Polsce wiem, że są ludzie, którzy się cieszą, że Polska jest chyba na ostatnim miejscu, jak chodzi o indeks tolerancji dla mniejszości seksualnych, ale z mojego punktu z Waszyngtonu bardzo się cieszę, natomiast bardzo by mi było przykro, gdyby większa ilość, więcej niż 500 000 ludzi zagłosowało na Konfederację, ponieważ pomysł, że znowu w Waszyngtonie by cały czas drukowano to, co mówi Grzegorz Braun czy Korwin-Mikke, to napawa mnie dreszczami, ponieważ ja bez przerwy muszę być konfrontowana z najdziwniejszymi zarzutami pod adresem Polski.
Na przykład?
No właśnie, że to jest kraj, w którym są faszyści, dominują faszyści. Nawet gdzieś się ktoś ostatnio, już nawet nie będę wymieniać nazwiska bardzo znanego redaktora gazety, która kiedyś miała znaczek Solidarności, który cytuje kogoś, że w Polsce w tej chwili nad Polską czy nad Warszawą dominują trumny Mussoliniego i Hitlera. No są te, i to potem się tłumaczy na angielski i potem jest jakaś dyskusja, jak można zapobiec, no powiedzmy sobie znowu, ten sam redaktor napisał w czasie ciszy wyborczej wielkie grafomańskie dzieło o faszyzmie. Znaczy, żeby nie było tajemnic, może ludzie nie czytują Gazety Wyborczej, to Adam Michnik napisał takie dzieło właśnie na ten weekend, co moim zdaniem było elementem kampanii wyborczej, elementem straszenia i elementem obrzydzania wszystkiego, co nie jest właśnie Cimoszewiczem i koalicją.
Dzisiaj odmienny ton w Gazecie Wyborczej. Już na pierwszej stronie nie ma informacji na temat Jarosława Kaczyńskiego, nie ma informacji na temat Mateusza Morawieckiego, ale tytuł jest następujący. Opozycja przegrała na własne życzenie za kampanię Koalicji Europejskiej. Odpowiadali ci sami ludzie, którzy pracowali przy nieudolnej walce o reelekcję Bronisława Komorowskiego. Sztab wyborczy, to była raczej grupa towarzyska, mówi nam współpracownik Platformy Obywatelskiej. Więc jest krytyczne spojrzenie na kampanię Koalicji Europejskiej, a nie wyżywanie się na liderach Prawa i Sprawiedliwości.
No i bardzo dobrze, teraz się pogryzą między sobą, ale moim zdaniem już Cimoszewicz pojedzie do Brukseli, a winić będą Platformę i pewnie słusznie. Po co to, wie pan, to znowu jest ta sama historia. Na Węgrzech w ten sam sposób przegrali niekomunistyczni liberałowie, że w pewnym momencie, żeby pobić Fidesz, zrobili sojusz z komunistami. No kilkanaście lat temu i to ich wykończyło. I oni ciągle tego nie rozumieją, że jednak dla ludzi podświadomie czy świadomie komunizm, PRL nie był najlepszą formacją. Wypychanie ludzi, no Millera też przede wszystkim, no to jest takie obraźliwe dla wielu ludzi, nawet niekoniecznie intelektualistów. Albo na odwrót właśnie, mniej dla intelektualistów jest do przełknięcia.
W każdym razie 5 przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej wprowadziła Koalicja Europejska do Europarlamentu. Wśród nich 3 premierów, bo Belka, Miller i Cimoszewicz, 3 premierów z SLD będzie zasiadało w Parlamencie Europejskim. Z kolei prezydent Trump, od którego zaczęliśmy rozmowę, był w Japonii. Tam coś ważnego się dzieje w relacjach japońsko-amerykańskich?
No bardzo ważnego. Japonia jest naprawdę bardzo blisko Korei Północnej i Japonia naprawdę boi się i tego, znaczy cokolwiek będzie zachodziło na Półwyspie Koreańskim, jakiekolwiek duże czy małe starcia między Koreą Północną i Południową, absolutnie natychmiast wpływają na Japonię i polityka japońska i społeczeństwo japońskie jest bardzo przerażone tym, co się dzieje. Czyli taką nie do końca dopowiedzianą polityką amerykańską, która z jednej strony mówi, że nie dopuści do tego, żeby Korea Północna budowała czy rozwijała swoje rakiety i swoje możliwości atakowania, ale z drugiej strony od czasu do czasu prezydent Trump po pierwsze lekceważy to, co się dzieje w Korei Północnej, a po drugie wysyła miłosne uśmieszki do przewodniczącego. Jak mówiłam dawno temu, nie będę się uczyła jego nazwiska, nazywam go Kim Il-sung III.
A jednocześnie jest jakiś zgrzyt, jeśli chodzi o handel między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump mówił o cłach na japońskie samochody, japońskie towary. Tam coś drgnęło w tej sprawie, coś się zdarzyło?
Podejrzewam, znaczy w tym tygodniu poza wszystkim większość kongresmenów wyjechała na Memorial Day, bo wczoraj w poniedziałek było święto, więc różne rzeczy, które miały być omawiane właśnie, między innymi reakcja na wizytę Trumpa, na cła, została przełożona albo na koniec tygodnia, albo na przyszły tydzień. I tak czy owa, znaczy reakcja Japonii jest całkiem zrozumiała, ale w Stanach Zjednoczonych największy niepokój budzi ta wojna, celna taryfowa z Chinami, bo to jednak będzie miało jeszcze większy zasięg i będzie bardziej dotyczyło małych i średnich przedsiębiorców w Ameryce i rolników, którzy są bardzo zaniepokojeni tym.
Że będą cła?
To jest bardzo, znaczy, jak ja zaczęłam sprawdzać, że po prostu obniży się poziom relacji handlowych z Chinami. To dlaczego rolnicy? Okazuje się, że na przykład, znaczy, to jakoś można było przedtem przeczytać, ale dopiero jak człowiek robi badania, że na przykład mięsa, kurczaki robione w Ameryce są często wysyłane do Chin, gdzie one są, na przykład kurczaki, no to mówimy o miliardach kurczaków, nie wiem, które rosną, znaczy chowają się w Stanach Zjednoczonych, po czym są tutaj zażynane, wysyłane do Chin, gdzie im się obcina te rączki i nóżki, które Chińczycy bardzo lubią i tam się je przepakowywuje czy pakuje i odsyła z powrotem do Stanów Zjednoczonych. I one pojawiają się w sklepach z napisem wyhodowane w Stanach Zjednoczonych. Więc teraz, ponieważ odkryto te wszystkie afery, to dotyczy również świniny, wieprzowiny, przepraszam, no już mówię po angielsku, beef, czyli wołowiny, że bardzo dużo takich rzeczy, które właśnie te cła i ta wojna taryfowa może bardzo obniżyć te możliwości korzystania z Chin, no jako takiego miejsca, gdzie można tanio coś wykonać, nie tylko sprzedać, kupić.
Nie, tu postawimy kropkę?
O tak.
Wszystkiego dobrego. Dobrych snów.
Dziękuję. Do usłyszenia niedługo.
Redaktor Irena Lasota prosto z Waszyngtonu dla Poranka Wnet. Jest godzina 7:28. Ponieważ pochmurno jest i w Warszawie, i w Krakowie, posłuchamy Kory. Jest godzina 7:33. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Gościem jest pan Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery VAT. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Miało być, a nie będzie, miało być przesłuchanie premiera Donalda Tuska i to się nie zdarzy.
No, moim zdaniem premier stchórzył po tych wynikach wyborów do Europarlamentu, przeżywa rany liże, czy jakbyśmy to określili. No, niektórzy mówią, że był nokaut, więc trzeba też się, że tak powiem, dojść do jakiegoś stanu używalności. Dokładnie wiedział od kwietnia, jaki jest termin przesłuchania. Tak? Przed wyborami był zły termin, po wyborach też jest zły termin. No, mógł nas zawiadomić już wiele tygodni wcześniej, że planuje inne działania, przecież wiedział. W dyplomacji się nie załatwia spraw z dnia na dzień. A nagle się dowiadujemy, że jego pełnomocnik w piątek podobnie zrzesł jakieś usprawiedliwienie. No to jest nieprofesjonalne działanie ze strony pełnomocnika. Tak późno, a tu co najmniej lekceważenie instytucji państwowej, jakiej jest komisja śledcza. No,
czy dzisiaj zostanie wyznaczony nowy termin przesłuchania Donalda Tuska?
No najpierw musi się, jeżeli nie wpłynie jeszcze do godziny 10, jak komisja ma się rozpocząć jakiekolwiek usprawiedliwienie, no to komisja musi rozpocząć, ale i tak chcemy się spotkać, bo mamy tam w takim razie inne sprawy jeszcze do załatwienia. Termin nie będzie wyznaczony, stwierdzimy tylko, czy jest usprawiedliwiona nieobecność, czy nie, bo jeżeli jest nieusprawiedliwiona, to mamy prawo wystąpić do sądu o nałożenie grzywny. Tak? Jesteśmy gotowi to zrobić.
To nie oznacza, że komisja VAT-owska zrezygnuje z przesłuchania.
Nie, oczywiście. No, prezydium komisji wyznaczy kolejny termin. Tak? Myśmy do tej pory w komisji nie stosowali wezwań. To jest pierwsze wezwanie do świadka na 50 świadków, których przesłuchaliśmy. Z wszystkimi innymi ustalaliśmy termin. Sekretariat ustalał termin w porozumieniu z prezydium, z przewodniczącym. I wszyscy świadkowie w uzgodnionym terminie się stawiali. Natomiast tutaj nie było możliwości spotkania się. Żadnego kontaktu z byłym premierem nie było. Pełnomocnik nie był wyznaczony. No, w końcu musieliśmy wysłać wezwanie i to wezwanie zostało doręczone skutecznie w kwietniu, więc świadek wiedział już od kwietnia o tym terminie. No nie było żadnej informacji do dzisiaj jeszcze, do wczoraj do godziny tam 16, bo przed 16 kancelaria Sejmu przestaje działać. Nic nie wpłynęło, ani pełnomocnictwo, ani usprawiedliwienie.
Świadek będzie pracował i na przyszłym szczycie przedstawi nazwiska kandydatów na unijne stanowiska, tak poinformował wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron po zakończeniu spotkania unijnych przywódców, więc to, że pracuje Donald Tusk, to jest informacja dostępna ogólnie.
No, to on wiedział, że będzie pracował, wiedział, że są wybory 26 i że w następnych dniach dokładnie taka procedura będzie, trzeba wyłonić nową komisję, o tym wszystkim wiedział, tak? Więc powinien nam powiadomić jako komisję, organ Sejmu, że nie może się tego dnia stawić i prosi o wyznaczenie innego terminu. Nie było żadnej reakcji.
Myśli pan, że gdyby wybory zakończyły się pomyślnie dla Koalicji Europejskiej, to byśmy mieli na w czasie komisji VAT-owskiej show premiera Donalda Tuska?
No podejrzewam, że tak by było, tak? No bo skoro nie informował nas, to znaczy, że chciał przyjechać, tak? No scenariusz się zmienił w sytuacji, kiedy koalicja przegrała. To jest ewidentne. Co prawda gazeta napisała, znana, że tam o włos, tak, no ale to taki, no wielki włos, tak, no 5 mandatów i 6, prawie 7%, to jest naprawdę sukces, no. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że my zdobędziemy 27 mandatów, no. Liczyłem oczywiście jako członek Prawa i Sprawiedliwości na to, że wygramy te wybory, ale naprawdę no, sukces ogromny. No.
Ale jak pan ocenia tę decyzję przywódców europejskich, że to Donald Tusk będzie negocjował przyszłe rozdanie kart w i Parlamencie Europejskim, i Komisji Europejskiej, czyli tych najważniejszych stanowisk? Jak to wygląda z punktu widzenia Polski? I czy taka decyzja, że to Donald Tusk, który zaangażował się w kampanię wyborczą w Polsce i do tego nieskutecznie ma powierzoną taką misję.
Absolutnie zaskakująca decyzja, tworzenie nowych jakichś norm prawnych, jakichś zwyczajów w Unii, no do tej pory tak nie było, żeby przewodniczący Rady mógł to robić, no to jest tylko i wyłącznie Rada, to są przedstawiciele, czy premierzy z poszczególnych krajów i oni kompetencji do tego moim zdaniem nie mają, ani przewodniczący takich kompetencji nie ma, tak? To jest tworzenie nowych zwyczajów, próba rozpychania się znowu z pewnej grupy, czyli tego duopolu niemiecko-francuskiego i przejmowanie władzy. Absolutnie to jest niewłaściwe, tak? No są organy, za chwilę parlament się zbierze. Zawsze działo się to inaczej, to teraz próbuje się to tworzyć, mówię, jakiś nowy zwyczaj, tak? Świecki obyczaj kolejny, no.
O tym, co dzieje się w Brukseli, o interpretacjach, porozmawiamy po godzinie 8 z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, wybranym z Wielkopolski europosłem, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a my wróćmy do Komisji VAT-owskiej. 4 czerwca będzie kolejne przesłuchanie pana Rostowskiego.
Tak, ustalono z nim, to był jego sugestia, żeby taki termin wyznaczyć. Zgodziliśmy się na to, co prawda są obchody. Chciałbym też złożyć kwiaty w Gdańsku pod pomnikiem na przykład 3 krzyży, tak, ale no niestety będziemy... Nie wiem, czy niestety, no ja z przyjemnością się spotkam z byłym ministrem, bo mam do niego jeszcze wiele pytań. Myślę, że nie będą one przyjemne. No nie chcę zdradzać, bo myślę, że pan Rostowski chętnie by chciał wiedzieć, jakie to będą pytania. Natomiast im dalej przesłuchujemy innych świadków, tym więcej pytań. Zarówno do premiera, który się nie stawił i najdłużej urzędujący premier III Rzeczpospolitej, tak, Donald Tusk, jak i do ministra, który też był najdłużej urzędującym ministrem finansów. Jest wiele pytań i kolejni świadkowie nas tylko przekonują do tego, że no nie było dobrze, zarówno w ministerstwie, jak i w KPRM-ie, a to były dwie instytucje, dwa urzędy, gdzie najwięcej decyzji zapadało, tak? Dokładnie, w Ministerstwie Finansów i wielu świadków mówi, że najważniejsze decyzje, o czym mówił zresztą też świadek Schetyna, tak? Że decyzje zapadały w KPRM-ie. Znamy ostatnio informację od pani profesor Hojny-Duch o tym, że były te spotkania w KPRM-ie prowadzone przez ministra Nowaka, też w jakiejś dziwnej formule, nieformalne spotkania. Komisja Przyjazne Państwo przekonywała urzędników Ministerstwa Finansów, żeby zgadzali się na tą taką liberalną politykę, coraz więcej wolności. Mieliśmy ostatnio przesłuchania też przedstawicieli biznesu, tak, Izba Paliw, jedna i druga. No to mówili wyraźnie, no, na co nam ta wolność, jeżeli ona nas prowadzi do bankructwa, tak? My chcemy mieć takie prawo, które nas chroni, a nie które pozwala mafiom VAT-owskim hulać po rynku i na nas eliminować, uczciwych podatników.
A minister Nowak zeznawał przed Komisją VAT-owską?
Nie, jeszcze nie zeznawał. Jest termin wyznaczony chyba na koniec czerwca, gdzieś tam 28 czy któryś czerwiec będziemy przesłuchiwali ministra Nowaka.
A co w związku z obchodami 4 czerwca dzieje się wokół pomnika Trzech Krzyży w Gdańsku?
No tak, no tam był kuriozalny pomysł władz miasta. Pani prezydent Dulkiewicz już przychodzi sama siebie. Chciała tam postawić wielki, okrągły stół wokół pomnika. No na szczęście Solidarność z panem Guzikiewiczem. No w jaki sposób to zablokowali? W tej chwili jest tam już takie porozumienie, że no, plac będzie dostępny, tylko że nie ma tam być takiej no, typowej polityki, żeby nie było wielkich wystąpień politycznych. Każdy ma prawo przyjść, złożyć kwiaty. Natomiast wiem, że wielkie uroczystości, jak to określam, miasto będą przed ECS-em, Europejskim Centrum Solidarności. I tam jakiś okrągły stół ma stanąć też podobno.
I powstaje miasteczko i tam będzie tak. To wystąpienie. To właściwie w Gdańsku mógłby pan przy okazji pobytu Donalda Tuska, go mogłaby Komisja VAT-owska przesłuchać, siedząc przy tym wielkim, okrągłym stole. Wtedy kamery byłyby wszystkich telewizji skierowane na ten okrągły stół. Może byśmy się czegoś ciekawego dowiedzieli.
No, myślę, że to dobry pomysł, bo zarówno przewodniczący Chorała, jak i ja jesteśmy z Trójmiasta, więc chętnie byśmy tam przyjęli świadka jednego, czy drugiego, czy kolejnego na przesłuchanie, no ale no, formuła jest inna.
Będą obchody 4 czerwca, przedtem obchody 2 czerwca, czyli 40. rocznica pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski. Będziemy mieli w Radiu Wnet w niedzielę specjalny program od godziny 10.07. Ten program poprowadzi Piotr Dmitrowicz z placu Piłsudskiego. Oczywiście o 10.07 samolot z Janem Pawłem II wylądował na lotnisku Okęcie w Warszawie. Rok 1979. Pan poseł dobrze to pamięta.
Tak, pamiętam dokładnie. Byłem wtedy wielkim, wydawało mi się, że chyba jednym z największych w Gnieźnie. Tam były 2 spotkania, jedno na lotnisku, drugie przy katedrze. Jako młody człowiek pamiętam, no, przeżywałem to w sposób niesamowity. Po tym spotkaniu na lotnisku, pamiętam, stałem na ulicy, dosłownie parę centymetrów mi zabrakło, żeby dotknąć ręki, jak jechał Jan Paweł II, no przeżycie niesamowite, a my z kolei obchodzimy rocznicę pobytu Jana Pawła II na Pomorzu, bo w 1999 roku był wtedy w archidiecezji obecnej gdańskiej, czyli Gdańsk, Pelplin, Toruń. I też będzie w tej okazji też będą obchody.
A w wywiadzie dla meksykańskich mediów ojciec święty Franciszek powiedział, Jana Pawła II wprowadzano w błąd, tak w sprawach skandali w kościele, mówił o tym w kontekście sprawy księdza do Degolado z Meksyku, założyciela Zgromadzenia Legioniści Chrystusa, którego oskarżono o pedofilię, a potem był jego proces, a potem to udowodniono. Okazało się, że jest człowiekiem prowadzącym co najmniej podwójne życie, a Legion Chrystusa, z tego co pamiętam, rozwiązano. Z kolei kardynał Dziwisz wydał oświadczenie, dlatego że czuje, że w ten autorytet Jana Pawła II jego jest, że jest takie uderzenie. To też pewno pan poseł potwierdzi, pewno pan poseł to zauważył.
Tak, no można powiedzieć, że ta cała rewolucja gender, tak, no to ona tutaj zmierza do nas i to walka z pedofilią, w którą się, że tak powiem, i Kościół, i Prawo i Sprawiedliwość próbuje wkręcić, no obrzydliwa, nikt tego nie toleruje i potępiamy to. Natomiast twierdzenie, że tak Kościół i pedofilia, no absolutnie z tym nie można się zgadzać, tak? No jeżeli wśród ofiar jest 0,3 ofiar kapłanów, czy tam duchownych, tak? No to zajmijmy się też tymi 99%. To jest swego rodzaju nawet przyzwolenie, tak? Dla tych pozostałych, tak? No wszyscy zajmują się tylko pedofilią w Kościele, a 99% pedofilów innych, tak? Chodzi sobie swobodnie po ulicach i można powiedzieć, że no róbcie co chcecie, bo wami się nikt nie będzie zajmował, tak? Dlatego chcemy powołać komisję, która zajmie się wszystkimi tymi środowiskami, gdzie ta pedofilia jest i trzeba z tym walczyć, tak jak powiedzieliśmy i wielokrotnie mówimy, wypalać to gorącym żelazem w każdym środowisku.
Manifestacja była ta kolorowa manifestacja, tęczowa manifestacja w Trójmieście.
No tak, no w Gdańsku to ohydne, tak? No to pani Dulkiewicz powiedziałem, że ona nawet gdyby się zduplikowała i nawet w dwóch takich marszach na czele nagle szła jednego dnia, to i tak dobra zmiana wygra. No, obraza uczuć religijnych ewidentna, tak? No to brakuje tylko jeszcze baldachimu, żeby już było jednoznaczne, o co chodzi, tak? No, to jest po prostu tak obrzydliwe i pani Dulkiewicz, która no, chodzi do kościoła i pisze, że ona w tym nic złego nie widzi. Potem po przemyśleniu pisze list, tak, że jest obrażona, no ale pierwsza reakcja na Twitterze była, jest miłość, kochajmy się wszyscy, wręcz nie, dla mnie to jest po prostu niepojęte, tak, no jak można być politykiem, mienić się chrześcijaninem, tak, i tak reagować na tak wulgarną obrazę uczuć religijnych, no.
Tak się dzieje w Trójmieście. Z kolei fala powodziowa płynie z południa, minęła Kraków, teraz jest w Warszawie. W Warszawie Wisła bardzo wysoki ma poziom, dotarła aż do wału Miedzeszyńskiego. Po prawej stronie Wisły to ostatni raz zdarzyło się w 2010 roku i w końcu dopłynie, panie pośle.
Dopłynie do Pomorza, tak, i do jak to ktoś powiedział, tak, no, woda ma to do siebie, że się zbiera i płynie do morza, także ona też do nas dojdzie, ale jestem przekonany, że nic się nie stanie, tak, no, u nas na Pomorzu wały są bardzo mocne, bo zostały zabezpieczone, więc tam się nic nie powinno stać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery VAT, był gościem Poranka Wnet. A może teraz w sprawie wody, panie pośle, wypowie się zespół Laocze.